Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze.
Witam i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, zwłaszcza osoby konsekrowane. Dzisiejszym spotkaniem na falach radiowych rozpoczynamy kolejny już cykl audycji, trzeci, który zostanie poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II z racji bardzo oczywistej, mianowicie stulecie urodzin Karola Wojtyły, które obchodzić będziemy w roku 2020. Drodzy słuchacze, w naszej refleksji podejmiemy różne tematy związane z życiem zakonnym, m.in. jego wartość na przestrzeni wieków, moc świadectwa, potrzebę głębokiej duchowości, życie modlitwy, posługę i misyjność oraz wspólnota rozumiana jako miejsce świętych i tych zupełnie przeciętnych. Każda audycja przedstawiona zostanie w kontekście i na podstawie nauczania i wypowiedzi świętego Jana Pawła II, skierowanych szczególnie do osób zakonnych. Zastanawiając się, od którego zagadnienia rozpocząć, uświadomiłam sobie, że rozpoczęliśmy miesiąc modlitwy różańcowej. Tak więc nie może być inaczej. Drodzy słuchacze, dziś rozważymy treść i wezwanie zawarte w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II z roku 2002. Na początku swego listu święty Jan Paweł II przypomina, że modlitwa różańcowa jako umiłowana przez licznych świętych rozwijała się przez wiele wieków, a w swej prostocie i głębi pozostaje nadal bardzo aktualna dla współczesnych chrześcijan. tym bardziej dla osób Bogu poświęconych. Ojciec Święty wymienia tych, którzy znaleźli w różańcu autentyczną drogę uświęcenia. Wspomina świętego Ludwika, autora cennego dzieła o różańcu, a bliżej naszych czasów ojca Pio, którego sam kanonizował. Szczególny zaś charyzmat jako prawdziwy apostoł różańca miał błogosławiony Bartłomiej Longo. Jego droga świętości oparta była na natchnieniu, jakie usłyszał w głębi serca. Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony. Na tej podstawie czuł się powołany do zbudowania w Pompeji świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej na tle ruin starożytnego miasta, do którego zaledwie zdążyła dotrzeć nauka chrześcijańska, zanim zostało pochłonięte w roku 79. Na tej podstawie czuł się powołany do zbudowania w Pompeji świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, na tle ruin starożytnego miasta, do którego zaledwie zdążyła dotrzeć nauka chrześcijańska, zanim zostało pochłonięte w 79 roku przez erupcję Wezuwiusza, a które po wiekach wyłoniło się ze swych prochów, dając świadectwo o światłach i cieniach cywilizacji klasycznej. Różaniec, choć posiada charakter maryjny, to jest modlitwą o sercu chrystologicznym. Skupia bowiem w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego. W różańcu, podkreśla Jan Paweł II, wybrzmiewa echem modlitwa Maryi, jej nieustanny magnifikat za dzieło odkupieńcze. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i doświadczenie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca, podkreśla papież, wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Różaniec zatem pomaga nam wzrastać w upodobnianiu się do Chrystusa, aż do osiągnięcia celu, którym jest świętość. Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni papieże, poprzednicy Jana Pawła II. Szczególne zasługi miał w tym względzie Leon XIII, który 1 września 1883 roku ogłosił encyklikę Supremi Apostolatus Officio. Tą uroczystą wypowiedzią zapoczątkował serię wielu innych, które poświęcił tej modlitwie, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. Wśród papieży nowszych czasów, którzy wyróżnili się w promowaniu różańca, należy wspomnieć świętego Jana XXIII i przede wszystkim świętego Pawła VI, który w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus podkreślił, zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II, ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne. Drodzy słuchacze, sam Jan Paweł II również nie pomijał okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w jego życiu duchowym. Różaniec towarzyszył Karolowi Wojtyle w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzał mu wiele trosk i zawsze doznawał otuchy. Dnia 29 października 1978 roku, zaledwie 2 tygodnie po wyborze na stolicę Piotrową, tak mówił, niejako otwierając swe serce. Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego Ave Maria przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one, mówi dalej nasz rodak, w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez, można by powiedzieć, serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi. Tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Idąc śladem powyższych słów rozumiemy, że odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. Motywacją więc i zachętą do odmawiania różańca jest fakt, zdaniem papieża, że stanowi on bardzo wartościowy środek prawdziwej pedagogiki świętości, której podłożem powinno być chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy. Kiedy we współczesnej kulturze, mimo tak licznych sprzeczności, pojawia się nowa potrzeba duchowości, pobudzana również przez wpływ innych religii, bardziej niż kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi szkołami modlitwy. Różaniec należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezusowej, która wyrosła na glebie chrześcijańskiego wschodu.
Ty jesteś siewna, tyś jest różańcowa, ty polem szumisz, rankiem po rosie chodzisz. Ty jesteś panna polna, ty jesteś łąkowa, gwiazdo zaranna, przewodniczko łodzi. Tyś częstochowska i tyś ostrobramska, tyś krasnobrodzka i tyś jest przydrożna. Na małych jasnaś z dzieciństwa obrazkach, a tyś strapiona, panno pobożna.
Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, ty jesteś przedziwna. Pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła, jak góra oliwna. Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, ty jesteś przedziwna. Pod zmierzch wieczorna jesteś, rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła,
jak góra oliwna. Ty jesteś śnieżna, boś ty oczyszczona. Tyś jest gromniczna i tyś jest bolesna. Tyś na osiołku w ucieczce strudzona, ty jesteś ludzka, a tyś niedoczesna. Tyś jest najświętsza i ty jesteś dobra. Ty jesteś polska, a tyś jest królewska. Szczęśliwy kto jak najlepszą część ciebie obrał. Dom jest złoty, bramą niebieska.
Ty jesteś z obrazów Madonno, najpiękniejsza panna. Ty jesteś kwietna, ty jesteś przedziwna. Pod zmierzch wieczorna jesteś, a rankiem zaranna. Ty jesteś wzniosła.
W drugim punkcie naszych rozważań, drodzy słuchacze, rozważymy, co to znaczy kontemplować Chrystusa z Maryją. W odwołaniu do opisu przemienienia Jezusa na górze Tabor, opisanego przez świętego Mateusza, święty Jan Paweł II mówi, że w kontemplacji chodzi o to, aby utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego człowieczeństwa, aż ujrzy się boski blask objawiony ostatecznie w zmartwychwstałym, zasiadającym w chwale po prawicy Ojca. To zadanie każdego ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Tak więc Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna należy do niej ze szczególnego tytułu. To w jej łonie ukształtowało się, biorąc od niej również ludzkie podobieństwo, które wskazuje na jeszcze większą z pewnością bliskość duchową. Nikt nie oddawał się równie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza jak Maryja. Jej spojrzenie zawsze pełne adorującego zadziwienia. Już nigdy się od niego nie odwróci. Czasem będzie spojrzeniem pytającym, jak po jego zaginięciu w świątyni. Będzie to zarazem zawsze spojrzenie przenikliwe, zdolne do czytania w głębi duszy Jezusa, aż do pojmowania jego ukrytych uczuć i odgadywania jego decyzji, tak jak w Kanie. Kiedy indziej będzie spojrzeniem pełnym bólu, zwłaszcza pod krzyżem, gdzie będzie to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie rodzącej, skoro Maryja nie ograniczy się tylko do współudziału w męce i śmierci jednorodzonego, ale przyjmie nowego syna powierzonego jej w osobie umiłowanego ucznia. Wielkanocny poranek będzie to spojrzenie rozpromienione radością zmartwychwstania, a wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy spojrzenie rozpalone wylaniem ducha. Różaniec zatem, drodzy słuchacze, jak pisze papież, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną i wychodzi z doświadczenia Maryi. Gdyby był pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał to również święty Paweł VI. Mówił, jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem. Sercem tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa. Tak więc w kontekście tych słów widzimy, że różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą o to, by uczyć się Chrystusa od Maryi, aby z nią upodobnić się do Niego, prosić Go i głosić razem z Maryją. Idąc dalej w naszych rozważaniach, skupimy się wokół punktu trzeciego, który brzmi tajemnice, czyli streszczenie Ewangelii. Drodzy słuchacze, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii, papież uznał za stosowne, żeby po przypomnieniu wcielenia i ukrytego życia Chrystusa, czyli tajemnice radosne, a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki, tajemnice bolesne, i nad triumfem zmartwychwstania, tajemnice chwalebne, rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze. Tak więc powstały tajemnice światła. To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, według papieża ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały. Rozważać zatem tajemnice radosne znaczy wejść w ostateczne motywacje i w głębokie znaczenie radości chrześcijańskiej. To znaczy wpatrywać się w konkretność tajemnicy wcielenia i w niejasną zapowiedź misterium zbawczego cierpienia. Maryja prowadzi nas do zrozumienia, w czym leży sekret radości chrześcijańskiej. Nawiasem mówiąc, tak bardzo nam tej radości brakuje. Przypominając, że chrześcijaństwo to przede wszystkim euangelion, czyli dobra nowina, która ma swe centrum, a nawet całą swoją treść w osobie Chrystusa. Słowa, które stało się ciałem jedynego Zbawiciela świata i którego osoby konsekrowane tak często, wręcz codziennie przyjmują w Komunii Świętej.
serce dziś mówi tęsknotą do mnie, bólem czekania, beznadziei na powrót, szeptem niekochanej miłości, samotnym płaczem w bezsenną noc. A ja nie tracę nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni. I nie tracę nadziei. Że w tę noc październikową przyjdziesz do mnie, Matko Pana mojego. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło, tylko kochało. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło i tylko kochało. By już nie mówiło, tylko kochało. Wbrew wszystkiemu i wszystkim. Perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei.
Każda z tajemnic światła jest objawieniem królestwa, które już nadeszło w samej osobie Jezusa. Natomiast w tajemnicach bolesnych objawia się nie tylko miłość Boga, ale samo znaczenie człowieka. Ecce homo, czyli kto chce poznać człowieka, musi umieć rozpoznać jego znaczenie, źródło i spełnienie w Chrystusie, Bogu, który uniża się z miłości. Zauważmy, drodzy słuchacze, jakże tej mądrości ewangelicznej brakuje współczesnemu człowiekowi. Natomiast tajemnice chwalebne ożywiają nadzieję eschatologicznego kresu i pobudzają do radosnego świadectwa, iż Pan żyje. Widzimy więc, że cykle medytacyjne proponowane przez Różaniec Święty nie są oczywiście wyczerpujące, ale przypominają to, co istotne, prowadząc naszego ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa, które stale czerpie z czystego źródła Ewangelii. Różaniec staje na służbie ideału, wyjawiając sekret, jak można łatwiej otworzyć się na głęboką, porywającą znajomość Chrystusa. Można to nazwać, zdaniem papieża, drogą Maryi. Jest to droga przykładu dziewicy z Nazaretu, niewiasty, wiary, milczenia i słuchania. Jest to równocześnie droga pobożności maryjnej, ożywianej świadomością nierozerwalnej więzi łączącej Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę. Można więc powiedzieć, że każda tajemnica różańca, stając się przedmiotem dobrej medytacji, rzuca światło na misterium człowieka. Różaniec po prostu, jak wyznaje Jan Paweł II, powołując się na swoje doświadczenie, pulsuje życiem ludzkim. Dlatego tak liczne problemy, lęki, trudy i projekty, które cechują nasze życie, można zrzucić na Pana, parafrazując Psalm 55, a On nas podtrzyma. Medytować z różańcem znaczy powierzyć nasze troski miłosiernemu sercu Chrystusa i sercu Jego Matki. Drodzy słuchacze, W dalszej części listu święty Jan Paweł II pisze o różańcu jako metodzie kontemplacji, czyli o sposobie odmawiania, o roli oddechu i wartości milczenia podczas tej medytacji oraz wyjaśnia modlitwy wypowiadane w różańcu. Tekst listu może więc stanowić osobistą lekturę dla nas wszystkich na miesiąc październik. Dokonując resume naszej audycji, możemy zauważyć, zgodnie z myślą Jana Pawła II, że różaniec to obszerne bogactwo tradycyjnej modlitwy, która ma prostotę modlitwy ludowej, ale teologiczną głębię modlitwy odpowiedniej dla tych, którzy odczuwają potrzebę kontemplacji. W zakończeniu listu Ojciec Święty przypomina, że Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako tę, która wyjednywała wybawienie. Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny. Łatwo zauważyć, jak aktualne jest nadal to wezwanie papieża. Dziękując Państwu za wysłuchanie i wspólne spotkanie w naszym radio, życzę wytrwałości w modlitwie i pokoju ducha podczas całego miesiąca różańcowego. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Życie zakonne pośród codzienności.